Mała iskra, wielki płomień. Taki temat dzisiaj chcemy wam zaproponować, a to, no myślę, że już wielu z słuchaczy wie, dlaczego taki tytuł audycji i skąd te słowa. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to może ta audycja pomoże, mam nadzieję, i pozwoli dowiedzieć się, co to za słowa, co to za motto. No i dlaczego te słowa stały się dzisiaj tematem audycji? Będziemy gościć, już gościmy, można tak powiedzieć, i tutaj bezpośrednio w studiu i wirtualnie twórców filmu Nędza Shimadam, czyli najnowszej produkcji Fundacji Lux Veritatis, czyli produkcji też można powiedzieć rodziny Radia Maryja, Nędzarz i Madame, film, który już za tydzień na ekrany wszystkich poważniejszych kin wejdzie. O tym będziemy mówili, w jakich kinach, w których kinach można go już zobaczyć. Prapremiera w najbliższy poniedziałek. Już teraz zapraszam was, drodzy, do tego, żeby zerknąć i na Facebooka, na fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam jest pytanie też dla was. Co jest ważniejsze, dobro czy piękno? Już kilkanaście komentarzy się pojawiło. Piszcie i piszcie, dlaczego tak uważacie, bo jak ktoś napisze dobro albo piękno, to oczywiście dobra odpowiedź, ale troszeczkę za mało, więc też napiszcie, dlaczego uważacie, czy dobro może jest ważniejsze, czy piękno, a może jedno i drugie, a może jedno uzupełnia drugie, a może jedno z drugiego wynika. Tak piszcie na fanpage'u, piszcie też SMS-y 536 600 500 536 600 500, i podamy też za jakiś czas numery telefonów, żeby zadzwonić i powiedzieć, co dla was jest dobrym albo pięknym, ale też by może coś w kontekście naszej rozmowy, naszej audycji, która w tym momencie się zaczyna. W studiu z nami jest Witold Ludwik, znany z anteny jednej, drugiej i z Radia Maryja, i z telewizji Trwam. Słyszymy jego głos między innymi w felietonach, które są częścią Westerplatte Młodych. On też je tworzy, a tutaj akurat jako reżyser i autor scenariusza filmu Nędza Shimadam. Witamy serdecznie, pani Witoldzie. Ja będę Witoldzie, jeżeli można.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo dziękujemy za zaproszenie do tej audycji, do czasu, który jest czasem wzrastania każdego z nas, tych tu w studiu i tych po drugiej stronie radioodbiorników. Dziękujemy za to zaproszenie. Specjalnie powiadam w liczbie mnogiej, bowiem gośćmi dzisiejszej audycji będą oprócz mnie także twórcy, ale nie tylko twórcy filmu Nędzarz i Madame. I tutaj ten temat audycji, który wybrzmiewa w słowach mała iskra, wielki płomień, będzie miał za zadanie nie tylko przybliżyć kulisy zbliżającej się premiery filmu Nędzarz i Madame, ale powiemy, jakich gości będziemy dzisiaj na antenie tutaj słyszeć, jakiej muzyki będziemy tutaj słuchać i z czym ona będzie się wiązała. Dowiemy się także coś niecoś o historii tej, która się rzeczywiście wydarzyła, związanej z głównym bohaterem, a także no gdzie ten film będziemy mogli zobaczyć już wkrótce. Już teraz możemy powiedzieć, że gośćmi w dzisiejszej audycji będą w kolejności, no możemy chyba już uchylić rąbka tej tajemnicy. Najpierw połączymy się z Krakowem, no z miastem, który nierozerwalnie wiąże się z bratem Albertem Świętym, i pierwszym naszym telefonicznym gościem będzie siostra Dorota Kostka ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, która pracuje w archiwum Sióstr Albertynek, no i o której można powiedzieć, że jest rozmiłowana w historii i w charyzmacie brata Alberta. No i jak sami Państwo tego doświadczą, na pewno zarazi entuzjazmem do tej postaci. Oprócz siostry usłyszymy także głównych i tytułowych bohaterów tego filmu, Piotra Zajączkowskiego i Magdaleny Michalik, tytułowego nędzarza i madam. Audycję realizowaną przez ojca redaktora Grzegorza Wosia będzie ilustrować muzyka z filmu Nędzarz i Madame. Autorem tej muzyki jest warszawski kompozytor średniego pokolenia Krzysztof Aleksander Janczak, a wykonała ją Filharmonia Orkiestra Symfoniczna i chór Filharmonii Śląskiej w Katowicach. I to może tyle tytułem wstępu i zaproszenia do audycji Czas Wzrastania. I może ojcze, tak sobie myślę, że skoro tematem naszego spotkania będzie Adam Chmielowski, Święty Brat Albert, to może zacznijmy od posłuchania utworu, który wieńczy ten film i który pochodzi właśnie z tego filmu o tytule Sanctus. I oczekując, aż muzyka i jej harmonia rozmalują troszeczkę atmosferę, no a na zakończenie pośród naszych gości usłyszymy pana profesora Marka Chowańca z Warszawskiej i Stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, który jest autorem scenografii w filmie Nędzarz i Madame i wykonał ją wraz z jego zespołem. Jest 21:37, właściwie to godzina, w której zmarł święty Jan Paweł II, który wyniósł na ołtarze brata Alberta, także artysta. Thank you.
utwór Sanctus z filmu Nędza Shimadam, już tak możemy mówić, cieszymy się. Za tydzień ten film w kinach, pewnie o tej porze, niektórzy z nas już będą po obejrzeniu tego filmu. No i po wysłuchaniu też tej muzyki przejmującej. Sanctus, wspomniałeś, Witku, o tym Janie Pawle II, Godzina śmierci, związki z bratem Albertem, ale też świętość jednego i drugiego. I to też takie niezwykłe na początek tej audycji. Ja chciałbym zapytać się na początek, dlaczego film o bracie Albercie akurat? Bo przecież był film o Karolinie Kuskównie, Zrywany kłos, jakiś czas temu. I kolejny, drugi film... Brat Albert, tylu świętych i polskich świętych i błogosławionych jest z różnymi życiorysami, pewnie też z barwnymi, ale wybór padł na brata Alberta.
Rzeczywiście te dwa filmy ze sobą poniekąd sąsiadują. Zarówno ten Zerwany kłos z roku 2017, jak i Nędza Shimadam z roku 2021. Ale wbrew pozorom, jakkolwiek są to bohaterowie, mam na myśli błogosławioną Karolinę Kuskównę i Adama Chmielowskiego, brata Alberta, postaci z innych epok, ulepione z innej gliny, ale wbrew tym pozorom są to postacie o bardzo wielu wspólnych mianownikach. Jednym z nich jest to, że do pewnego stopnia obie te postaci, może nie bezpośrednio, ale patronują młodzieży, bardziej bezpośrednio Karolina Kuskówna, ale proszę zwrócić uwagę, że taką dominantą obu tych postaci są bardzo piękne, heroiczne cnoty. To znaczy w przypadku Karoliny Kuskówny było to, jakby to powiedzieć, no myślę, że zwycięstwo jednak miłości nad nienawiścią, zwycięstwo dobra nad złem, jednak jakby afirmacja godności kobiety, czystości, zwłaszcza w obliczu nienawistnej opresji. Z drugiej strony Adam Chmielowski, który no tak bardzo umiłował wolność w jej pięknym, szerokim rozumieniu, w której no, wybrał właśnie większą wolność. Oboje byli postawieni w bardzo trudnych historycznych momentach. Właściwie w obu przypadkach żyli w Polsce, która na mapach Polski nie istniała i była w niewoli. Jakkolwiek w czasach Karoliny Kuskówny ona powoli miała wybić się na niepodległość i właściwie kiedy umierał brat Albert, także o tej niepodległości już powoli można było myśleć realniej. Jakkolwiek w obu tych przypadkach no, stali oni jakby w takim ponurym cieniu Imperium Rosyjskiego. Karolina Kuskówna zginęła z ręki carskiego żołnierza. Adam Chmielowski stracił lewą nogę właśnie w jednej z bitew właśnie przeciwko tej armii. I wiele tych kontekstów te postaci łączy. Oprócz tego, może co najważniejsze, że oboje poszli za głosem świętości i wybrali Pana Jezusa jako wzór swoich zachowań, wzór swoich cnót. I za to spotkała ich ta chyba największa nagroda, właśnie to miano bycia błogosławionym i świętym. I próbując odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego akurat tym razem wybór padł na Adama Chmielowskiego, zwróćmy uwagę, jak bardzo te cnoty, które oni reprezentują, zarówno Karolina, jak i Adam Chmielowski, na jak wielkie próby są wystawione w naszych czasach, w których dane jest nam żyć. Z jednej strony aborcja, eutanazja, nienawiść do życia i cywilizacja śmierci, w obliczu której no, Karolina Kuskówna stanowi piękny i zawstydzający przykład. Z drugiej strony Adam Chmielowski, który borykał się z bardzo dramatycznymi dylematami wyboru swojego powołania. I właśnie myślę, dziewczęta i chłopcy, młodzież, która przeżywa swój czas wzrastania, tak jak nawiązujemy tutaj do tytułu tej audycji, myślę, że możemy te postaci stawiać i powinniśmy za wzór. Natomiast jeżeli chodzi o takie bezpośrednie powody, dla których wybór padł właśnie na Adama Chmielowskiego. Dzisiaj w Westerplatte Młodych już wybrzmiała ta informacja i ta konotacja, że Ojciec Święty Jan Paweł II wyraził się, o ile dobrze pamiętam, miało to miejsce w Darze i Tajemnicy. Mianowicie, że w latach kształtowania się jego, mówimy o Janie Pawle II, wyborów życiowych, Adam Chmielowski odegrał rolę decydującą. Skąd te słowa się wzięły? Pamiętajmy, że ten młody na on czas chłopiec z Wadowic umiłował język polski, zresztą wyrazem tego były zamiłowania do literatury, do dramatu, do poezji, no których zwieńczeniem były później w sumie roczne studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, już właściwie poniekąd tajne, bo wybuchła II wojna światowa i potem dopiero seminarium. I ten właśnie młody chłopak był aktorem Teatru Rapsodycznego Mieczysława Kotlarczyka, ale w pewnym momencie wybrzmiały w jego sercu znaki zapytania. Czy sztuka to jest jego powołanie? Czy teatr to jest jakby jego dominanta? I podjął bardzo odważną decyzję, zwłaszcza w czasach, kiedy księża byli mordowani z zimną krwią, żeby pójść za głosem Pana Jezusa. I te dwa przykłady, Karola Wojtyły i Adama Chmielowskiego, dwóch artystów, którzy żyli w czasach wojennych, dwóch artystów, którzy poświęcili się malarstwu i poezji, oni pożegnali się z tą sztuką i wybrali inną drogę. I dlatego właśnie ten wybór Karola Wojtyły, który poświęcił mu potem dramat Brat naszego Boga. I już kończąc odpowiedź, właśnie to pytanie, dlaczego on zainspirował Karola Wojtyłę? Jakie tytaniczne cechy jakby reprezentowały Adama Chmielowskiego? Wszystko to zainspirowało film Nędzarz i Madame. I mamy nadzieję, że te pytania znajdą odpowiedzi i będą one kiełkować w sercach wszystkich widzów tego filmu.
Dlaczego tytuł Nędzarz i Madame akurat?
To pytanie jest bardzo ciekawe i odpowiadając na nie muszę być bardzo ostrożny, aby nie zdradzać fabuły filmu. Dlatego, szanowni słuchacze, muszę jakoś powściągać język i powiedzieć, że odpowiedź na to pytanie znajduje się właśnie w fabule tego filmu. I mogę powiedzieć, że ten tytuł kryje w sobie pewien kalambur. Oczywiście w tym powierzchownym rozumieniu nędzarzem i madam są malarz Adam Chmielowski i aktorka Helena Modrzejewska, ale tak naprawdę wyraz francuski Madame, bardzo modny w tamtym czasie, zawiera w sobie imię głównego bohatera Adam. I na tej odpowiedzi muszę postawić kropkę, aby nie zdradzić, w jakich okolicznościach ten tytuł w filmie się wyjaśni. Myślę, że brzmi on dosyć baśniowo, dość barwnie i myślę, że będzie właściwie ilustrował to, co zobaczymy na ekranie.
A ile w filmie, nie wiem, czy to da się odpowiedzieć na takie pytanie, ale tak mi przyszło teraz do głowy. Ile w filmie będzie Adama Chmielowskiego, a ile brata Alberta? Na ile pokazujemy te jego, nie wiem, jakby dwuczęściową historię życia, bo to wiemy, że najpierw był Adam Chmielowski, później stał się bratem Albertem, założycielem Albertynów.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Dodałbym na początku, że Adam Chmielowski i jego żywot zasługuje na seriale historyczne, na książki, powieści, musicale, dramaty i filmy. I myślę, że jeszcze wiele pokoleń nie wyczerpie zainteresowania tą postacią i będzie ona ponad czasem i wiecznie uniwersalna, będzie inspirowała. Z drugiej strony bogactwo tego życia, które przebiegało przez tak dramatyczne zwroty akcji, mówiąc językiem filmowym, które wiodły go przez pobojowiska powstania styczniowego, później przez wygnanie polityczne, potem studia między innymi w Monachium, następnie rozwój jego malarstwa, potem epizod pobytu w klasztorze jezuitów, zakończony pewnym dramatycznym niepowodzeniem, ogarnięciem, skrupułami i duchowym załamaniem, które zawiedzie go w taką noc ciemną i pobyt w zakładzie dla osób emocjonalnie i psychicznie chorych. Wszystkie te okoliczności pozwolą mu się później odrodzić jak Feniksowi z popiołów i wszystko to składa się na bardzo barwne, literackie, no malarskie życie, mówiąc jakby troszeczkę skojarzeniem z tym, czym się zajmował Adam Chmielowski. I odpowiadając na pytanie, ile w tym filmie będzie Adama Chmielowskiego i ile brata Alberta, należy jednoznacznie odpowiedzieć, że jest to film o duchowej i artystycznej drodze właśnie Adama Chmielowskiego. Przypomnijmy, że brat Albert żył 71 lat i można chyba umownie powiedzieć, że jego życie dzieli się na połowę. On mniej więcej w wieku 42 lat przywdział habit. Ja przynajmniej taką cezurę przyjąłem i właściwie ten film kończy się w dniu, w którym on został bratem Albertem. I od razu przyznam, że dla widzów będzie kryła się w tym filmie pewna niespodzianka, że ostatnie ujęcie tego filmu niekoniecznie musi być ostatnim, więc zalecam czujność na widowni. Dlatego przedmiotem naszego zainteresowania stało się to dojrzewanie, ten czas wzrastania, te jakby buzujące w nim, te jakby no, wulkaniczne, ogromne, potężne pytania, które w nim brzmiały. Dlaczego jeszcze ten wybór padł na ten okres jego życia? Bardzo ciekawe doświadczenie dzisiaj, myślę, przeżyliśmy w Westerplatte Młodych, gdzie nasi studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej przygotowali sondaż uliczny. I zapytano respondentów na ulicach Torunia, kim jest brat Albert. I myślę, że możemy powiedzieć, że odpowiedzi były jednoznaczne i padały bez zawahania. Ale odpowiedź już nie była tak oczywista, wręcz w lwiej części była, no, po prostu nie wiedzą, kim jest Adam Chmielowski. I to był jeden z argumentów właśnie, dlaczego należy ten film poświęcić bardziej Adamowi niż Albertowi. To po drugie. A po trzecie, myślę, że może to będzie dla wielu może daleko idący wniosek i zbyt szeroko rozpostarta myśl, ale nie mogę się oprzeć takiemu wrażeniu i powiązuję to właśnie z filmem i z kulturą, że Kościół oczywiście jest nienawidzony, jest zwalczany, jest i w przestrzeni publicznej, i w narracji nawet takiej ponadnarodowej i medialnej jest spychany do zakrystii. Parafrazując jedną osobę, właściwie najlepiej to swoją wiarę powiesić tak na klamce urzędu i właściwie oddzielić życie od wiary. Nic podobnego. I tak jak Kościół próbuje się zepchnąć do zakrystii, do dobroczynności, do działalności charytatywnej, tak troszeczkę, myślę, w zawężony sposób patrzymy na Adama Chmielowskiego. Oczywiście dzieło tej dobroczynności, pamiętajmy, że ono rodziło się w okresie ogromnej pauperyzacji społeczeństwa, gdzie nie było domów społecznej pomocy. On był właściwie jednym z pionierów tej działalności i myślę, że zapytamy o to siostrę Dorotę Kostkę, która będzie już wkrótce naszym gościem z Krakowa. Dlatego traktuję te tematy skrótowo, bo też nie jestem w nich ekspertem i historykiem, ale podobnie jest z bratem Albertem. Myślę, że widzimy w nim właśnie tylko ten rys franciszkański. A przypomnijmy, i być może o to także zapytamy siostrę Dorotę, że on tak naprawdę połączył w sobie dwie duchowości. Z jednej strony dobroczynność franciszkańską, a z drugiej strony mistycyzm Jana od Krzyża. Podobnie jak Jan Paweł II, który poświęcił mu, nie wiem, czy doktorat, czy habilitację. Więc ta noc ciemna Adama Chmielowskiego była mu bardzo, bardzo bliska. Myślę, że te powody jakby stanowią języczek uwagi, dlaczego właśnie bardziej Adam Chmielowski niż brat Albert.
Do Krakowa zaraz się przeniesiemy, do siostry Doroty. Ja tylko przypominam, że trwa audycja Czas Wzrastania. Dzisiaj rozmawiamy na temat filmu Nędzarz i Madame, który wchodzi do kin za tydzień, w piątek 12 listopada. Czemu taka data?
Data nie jest przypadkowa. No i powiedzmy to bardzo otwarcie i z wielkim namaszczeniem. Właśnie 12 listopada, a było to roku pańskiego 1989, czyli już 32 lata temu, nie wiem czy to niedawno, czy już dawno, Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł brata Alberta do chwały ołtarzy. Więc szanowni państwo, droga rodzino Radia Maryja, pragniemy zaakcentować ten fakt, że właśnie film Nędzarz i Madame wpisuje się w pewien duchowy kontekst, właśnie jego premiery kinowe będziemy przeżywać właśnie od dnia jego kanonizacji. I pamiętajmy, że jakby śmierć brata Alberta przyszła do niego w Boże Narodzenie. Więc ten okres adwentowy będzie takim okresem, myślę, czasu wzrastania dla nas. I myślę, że to połączenie telefoniczne, które teraz przed nami, wybrzmi jeszcze piękniej, jeżeli myśląc o tym Krakowie, posłuchamy utworu, który bardzo pięknie mówi o Adamie Chmielowskim oraz o tym, za kim w swoim życiu poszedł. Ecce homo.
prawie 2 minuty po godzinie 22:00 trwa audycja Czas Wzrastania. Rozmawiamy o filmie Nędza Shimadam, który już wchodzi na ekrany kin. Cieszymy się. Witold Ludwik jest z nami w studio. Witold wspomniał o tym, że film Nędza Shimadam to jest również współprodukcja, tak można powiedzieć. No sam jesteś absolwentem Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, ale też to jest produkcja, w której wziął udział bardzo wielu studentów i absolwentów naszej uczelni. To jest też takie piękne połączenie i tych, którzy albo od których można się było uczyć, i tych, którzy się uczyli.
Rzeczywiście to prawda i w ogóle ten rok przynosi ze sobą bardzo piękne duchowe owoce, bo przecież nie dalej jak kilkanaście dni temu przeżywaliśmy inaugurację roku akademickiego w tego dnia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, która tego właśnie dnia została jakby nominowana do rangi Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. I właśnie cieszymy się, że w tym roku 30 lat posługi Radia Maryja i rodziny Radia Maryja właśnie studenci, absolwenci tej akademii mogą jako takie dziękczynne wotum ofiarować na ręce całej rodziny Radia Maryja, która, no, przypomnijmy, swoim wdowim groszem przekazała ten 1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość, która, no, realizuje swoje statutowe cele na rzecz polskiej kultury, rozwoju i wychowania polskiej młodzieży. I jednym z nurtów tej działalności właśnie stała się jakby nowa kultura medialna, reewangelizacja, także kinematografia. Więc jakby ten główny zespół filmowy tworzyli studenci i absolwenci Wyższej Szkoły, Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. No i pamiętajmy, że przy udziale wielu mistrzów, o czym powiemy w późniejszej części audycji.
Dokładnie. Jest z nami siostra Dorota Kostka, tak jak wspominaliśmy i obiecaliśmy, dotrzymujemy słowa.
Szczęść Boże, witam ojca w studio, witam pana Witolda, oczywiście wszystkich rozmówców, a przede wszystkim wszystkich słuchaczy, którzy dziś włączają się w te piękne rozważania na temat osoby i postaci świętego brata Alberta. Jestem bardzo wdzięczna za ten temat.
Siostro, nie mogę nie zapytać, czy już usłyszeliśmy się tak przy okazji audycji nieco wcześniej, ale czy już dotarły zaproszenia dla sióstr i braci Albertynów, no i czy już jest przewidziana podróż w poniedziałek, no jednak do nowej stolicy, czyli do Warszawy, z Krakowa.
Oczywiście nie możemy się doczekać i powiem szczerze, że im więcej czytam czy słucham na temat tego filmu, to po prostu moja, tak powiem, temperatura uczuć wzrasta i to oczekiwanie robi się takie coraz bardziej gorące, tym bardziej, że pracuje na to na pewno ten utwór, który promuje ten film i jest niesamowity, także wielkie gratulacje dla pana Witolda za tekst, za wykonanie dla pana Andrzeja, bo to jest coś, co chwyta za serce i jest niejako naszym takim przewodnikiem po tym filmie. Myślę, że to tak będzie.
No, dziękujemy, siostro. Jeszcze ja bym tu pamiętał o kompozytorze Jakubie Lubowiczu, ale przy tej okazji chciałem myślę, możemy powoli jakby uchylić rąbka tajemnicy, że myślę, że chyba możemy już powiedzieć, że każdy gość tej prapremiery myślę, że otrzyma pewną drobną niespodziankę, która się stanie udziałem przyjazdu sióstr. Siostra kojarzy już, o czym mówię, ale myślę, że każdy zostanie obdarowany, o tak powiem, więc myślę, że teraz zaciekawiliśmy, ale nie mogę puścić pary z ust.
No to mnie chyba też nie wolno. W każdym razie mogę tylko tyle powiedzieć, że będzie to łącznik pomiędzy tym, co zobaczymy, a tym, czego możemy doświadczyć bardzo duchowo poprzez osobę świętego brata Alberta i co będzie też takim łącznikiem z naszym sanktuarium. O, może tak. w Krakowie.
Tak.
Świetnie, siostro. Ja chciałem dopytać, a czego się siostra spodziewa zobaczyć w tym filmie? O Adamie Chmielowskim. Witek mówił przed momentem, że będzie trochę więcej Adama niż Alberta w tym filmie, ale co by siostra chciała, albo no, mówi siostra, że już coś się, było, coś...
I boimy się odpowiedzi na to pytanie, bo no tylko przedstawmy słuchaczom, że siostra Dorota Kostka, która posługuje właśnie zgromadzeniu jakby sióstr Albertynek posługujących ubogim, na co dzień pracuje w archiwum sióstr Albertynek i myślę, że jest no źródłem wiedzy.
Wie wszystko.
O Adamie Chmielowskim. I w tym sensie boję się takiej publiczności.
może nie przesadzajmy aż tak. Natomiast tak osobiście może.
Siostra
dlatego,
odpowiada, a Witold pisze i ewentualnie będzie jeszcze dogrywki sobotę, niedzielę robił do filmu.
No myśmy już tyle się nagadali na temat brata Alberta, że z tego by powstał następny film, tak myślę, prawda? Więc czego jestem ciekawa, bo od razu muszę zastrzec, że nie widziałam filmu, więc jestem ciekawa tego, w jaki sposób został odczytany przez pana i jak został przekazany nam Adam Chmielowski, ponieważ właśnie to, co zostało tu dziś podkreślone, nie znamy jego właśnie tego kawałka życia. Jest tak mało prześwietlony i jest tyle wątków, które należałoby jeszcze zbadać, że naszego życia na pewno na to nie starczy, ale też jak to zostało już podkreślone, no to jest pole do działania dla następnych pokoleń, ale jeżeli byśmy się tak w większej ilości za to zabrali, no to może to się dokonać i za naszego życia, także zachęcam. Możemy rozpisać jakiś konkurs na opracowanie poszczególnych zagadnień i wszystko przed nami.
A myśli siostra, że te takie białe plamy związane i znaki zapytania z życiem Adama Chmielowskiego, te wyzwania dla nauki, dla historiografii, dla historiozofii, to jakie są największe jeszcze siostry takie pola poszukiwań?
Na pewno byłyby to pola poszukiwań wśród twórczości, ale może niekoniecznie twórczości, ale jakichś wspomnień ludzi z epoki. Tego, co być może jeszcze zalega w archiwach, co jeszcze nie zostało opracowane, a co może być skarbnicą wiedzy dla nas o tym świecie, o tym środowisku i funkcjonującym w nim Adamie Chmielowskim. To jest bardzo ciekawe, chociażby myślę wątek tutaj Seweryna Mielżyńskiego. To się wiąże też z pobytem w Wielkopolsce Adama Chmielowskiego i jego przyjaciela Maksymiliana Gierymskiego. No to są przeciekawe takie kawałki z życiorysu, które by można było posprawdzać. No wątek Chełmońskiego czy Wyczółkowskiego, który był dosyć oględny w swoich wypowiedziach, ale zostawił nam bardzo taki też ciekawy obraz brata Alberta, ten niedokończony obraz, prawda? Chyba go najbardziej znamy, prawda? Brat Albert w pelerynie, tulący to bezdomne, zmarznięte dziecko, wpatrzony gdzieś w dal, taki tajemniczy, ale z niedomalowaną ręką. To jest też bardzo ciekawa symbolika, którą tutaj zastosował Wyczółkowski.
No, ten gest, który przemawia swoją nieobecnością, prawda? I jakby, no on jakby ponad nami zostaje, nieobecny, a jednak obecny. A siostro, bo mówimy o tych i pytamy o to, czego jeszcze nie wiemy i co chcielibyśmy wiedzieć, ale no pamiętam, siostra z wielkim entuzjazmem, z wielką emfazą mówiła o radościach i pewnych, no chyba spektakularnych odkryciach związanych z bratem Albertem. Czy ja dobrze pamiętam, że nawet no, udziałem ostatnich lat stały się odnalezione fotografie, pierwsze publikacje. Jakie były w ostatnich latach takie odkrycia ciekawe związane z jego życiem?
No to już by było takie wejście troszkę w publikację, która jest w przygotowaniu i mam nadzieję, że niebawem wyjdzie. Natomiast no na pewno to będą korzenie tutaj brata Alberta, właściwie rodu Chmielowskich. To tutaj też osoby, które prowadziły takie badania, podzieliły się z nami i to też jest bardzo takie cenne, bo przecież nie wszędzie dotrzemy i to jest naprawdę no coś pięknego, że tak potrafimy współpracować ze sobą. Myślę, że czymś takim, co będzie takie znaczące, to też wspomnienie domu rodzinnego Chmielowskich. Nie tylko Adama Chmielowskiego, ale również jego braci, jego siostry. Mało się o tym mówi. To doświadczenie, które przyszło im przeżyć, mianowicie utraty ojca, potem matki, taka wspólna sierota dola, ta niepewność, a równocześnie osoby, które od których doznały wsparcia, to było środowisko, które kształtowało, śmiało powiem, przyszłych świętych Chmielowskich, bo tak mówimy o Adamie Chmielowskim, ale on też doświadczył śmierci swoich braci. Także, że w zasadzie przeżyła ich tylko siostra i to o rok przeżyła brata Alberta. Ale tu widać też, jaki ten stosunek ich był do siebie, jak się do siebie wzajemnie odnosili. To jest takie bardzo, bardzo ciekawe, bardzo fajne. Ja myślę, że dzisiaj, kiedy tak nam trudno ze sobą rozmawiać, kiedy siedzimy za ścianą, na przykład rodzeństwo siedzi za ścianą w drugim pokoju albo obok siebie przy stole i rozmawia przez komórkę, to troszkę to jest dziwne, prawda? Więc tutaj to byłaby taka bardzo fajna taki motyw do tego, żebyśmy się pochylili też nad tym, w jaki sposób funkcjonujemy dziś.
A siostro, proszę powiedzieć, bo jego postać jest bardzo mocno też zakorzeniona w wielu źródłach historycznych, może na odkrycie wielu z nich jeszcze czekamy, ale takie postaci też jakby otacza pewien nimb tajemnicy i jednak są też owiane pewną legendą. I nawet pewne fakty z jego życia nawet funkcjonują w powszechnej świadomości w różnych wersjach. Czy przychodzą siostrze na myśl jakieś sytuacje z jego życia, których interpretacje figurują w różnych wersjach? Nie wiem, czy związane z powstaniem styczniowym, czy może gdzieś związane z jego jesienią życia. Coś, co jest też jakby wyrazem jakby takiego zbiorowej wyobraźni i jakimś też duchem tej postaci.
Jakoś tak na szybko to nic do głowy mi nie przychodzi.
Na przykład ucieczka na przykład, jak to było z tym powstaniem styczniowym, to znaczy,
ze szpitala, z Koniec Pola,
Na przykład, tak.
Oczywiście najbardziej popularna to ta, że został wyniesiony w trumnie. Tak się mówi. Jest też taka druga wersja, że w niedalekiej okolicy byli żołnierze francuscy, którzy w jakiś sposób mu się pozwolili, czy dopomogli wydostać, tym bardziej, że niebawem znalazł się w Paryżu. Ale to jest taki rzadko spotykany wątek. Ale chyba najbardziej prawdopodobny, aczkolwiek mniej spektakularny jest ten, że prawdopodobnie postarała się ta rodzina, która miała kontakty jakieś w Warszawie i była w stanie załatwić to zwolnienie. Ale jest więcej niewiadomych niż tego, co możemy się dowiedzieć. Ja myślę, że zostaniemy z tym pytaniem, a jak to się stało. Natomiast znając te różnego rodzaju wybiegi, jakie stosowano wówczas, to tak jak sam brat Albert wspominał, że jeden z kolegów wydostał się pod suknią jednej pani, prawda? Tak jakoś go pani pod suknią, pod peleryną wyprowadziła, że wyszedł po prostu z niewoli. Więc to są różnego rodzaju sytuacje, które na pewno mogły mieć miejsce. Ale musimy też zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o sam szpital w Koniec Polu, na jego kondycję, bo Adam wtedy nie był w stanie poruszać się samodzielnie na tyle sprawnie, żeby sobie mógł tak poradzić. Bo jeszcze mało się o tym mówi, ale przecież zwróćmy uwagę na to, że dokonano amputacji po tej nieudanej bitwie, i która była dla niego bardzo tragiczna i skutki czuł do końca życia. Dokonano takiej prowizorycznej amputacji, zresztą dodajmy, że bez środków znieczulających, ale konsekwencje tej operacji on czuł przez następne miesiące. Trzeba było dokonać następnych zabiegów, ponieważ ta rana nie chciała się goić, ponieważ to wszystko było paskudne i tam widzę, że jest doktor Florkiewicz, także gratuluję tej roli, bo on tutaj odegrał bardzo znaczącą rolę w życiu Adama.
Tak, to prawda. Zależało nam, żeby ten epizod pojawił się, bo to jednak no, jakby pokazuje też no, taki weryzm tamtych dni, tego cierpienia, tych kolei losu, tego, no, właściwie wiele rzeczy tam się w tajemnicy wydarzyło, ale no, to wszystko jest wyrazem tego, że jednak sądzę, siostro, że będzie należało poświęcić chyba jeszcze osobne audycje na jego temat, ale jeżeli się siostra zgodzi, ja miałbym jeszcze dwa pytania, bardzo ważne tak z punktu widzenia, myślę, słuchaczy i to z punktu widzenia i nie tylko z punktu widzenia zbliżającej się premiery filmu Nędzarz i Madame, ale po prostu zależałoby nam, aby parafie, wspólnoty, szkoły, żeby wszyscy ci, którym nie jest jeszcze bliski Adam Chmielowski, przynajmniej tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Proszę najpierw powiedzieć, jakie miejsca, może jakie miasta, albo jakie miejsca, na przykład w samym Krakowie, są związane tak na mapie Polski, na mapie miasta, gdzie można, no teraz może sezon jest jesienny, ale myślę, że jeszcze złota polska jesień przed nami, te plenerowe i te wewnętrzne, po prostu miejsca związane z bratem Albertem, gdzie można jakoś doświadczyć jakichś przedmiotów z nim związanych, gdzie siostra by na przykład szkołom, albo rodzinom, albo osobom, taki zarekomendowała bilet wycieczkowy.
Rekomendacja po Krakowie zajęłaby nam pół godziny, więc w wielkim skrócie Kazimierz. Kazimierz, gdzie wszystko się zaczęło. Kościół na Skałce, właściwie jego ogród, po przeciwnej stronie muru, tam jest teraz taka mała uliczka, ulica Piekarska, tam była pierwsza ogrzewalnia. Ulica Skawińska, Krakowska 43-47, to są nasze domy macierzyste. Dom Generalny Braci Albertynów pod numerem 43, gdzie zmarł brat Albert. Dodajmy w Boże Narodzenie 1916 roku i tam też bracia mają kaplicę autentyczną z tego czasu, kiedy żył brat Albert. Prowadzą tam bracia swoją działalność. Nasz dom pod numerem 47 traktowany jest jako dom macierzysty. Jest to dla nas taki dom wyjątkowo z punktu widzenia sentymentalnego. Tak jakoś wracamy do niego myślą, ponieważ tych pierwszych już nie ma i to był ten, który się zachował z tego czasu. Natomiast zgromadzenie rozrastało się i już po śmierci brata Alberta w 1928 roku siostry osiadły na Prądniku Czerwonym przy ulicy Woronicza 10. I w tym momencie jest to główne miejsce kultu świętego brata Alberta i obrazu Ecce Homo. I dodajmy, że jest to, no ja nie wiem, czy jest jeszcze takie miejsce nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że w ołtarzu jest obraz malowany przez artystę, którego relikwia, właściwie grób, znajduje się pod samym ołtarzem. Więc to jest miejsce wyjątkowe. Jeśli chodzi o Kraków, no myślę, że to tak w wielkim skrócie byłoby tyle, aczkolwiek można byłoby jeszcze dodać kościół Kapucynów, gdzie Adam Chmielowski przyjął habit.
A może jeszcze uszczegółowiając, na przykład, gdzie możemy jego dzieła malarskie zobaczyć, albo może jadąc gdzieś w stronę gór, gdzie tam jeszcze można trochę...
Już myślę właśnie o tym. Dzieła malarskie oczywiście są po części w Muzeum u braci Albertynów przy ulicy Krakowskiej. Kilka obrazów jest u nas przy ulicy Woronicza, przy sanktuarium świętego brata Alberta. Jego obrazy są również w muzeach i trzeba by było odwiedzić Muzeum Narodowe w Krakowie, w Sukiennicach koniecznie, Muzeum Narodowe w Warszawie, a są też zbiory, obrazy są w zbiorach prywatnych, to też musimy wziąć pod uwagę. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o mapę Polski i miejsca związane z bratem Albertem, na pewno to będzie Zakopane i Pustelnie na Kalatówkach. Zwracam uwagę bardziej na Pustelnię Sióstr, czyli tę położoną poniżej, ponieważ Pustelnia Braci spłonęła w 1977 roku i tą zachowaną, autentyczną z czasów brata Alberta pustelnią jest ta, którą w tej chwili zamieszkują siostry. I z autentyczną chatką i celą, w której mieszkał, kiedy przybywał do Zakopanego. To tutaj, ale jeszcze dodałabym miejsce, które przypomina o bracie Albercie, chociaż w zasadzie już tam nic nie ma, to jest teren wschodniej Polski, bo to będzie Rozpocze, to będzie Werchrata chociażby. tam, gdzie bracia mieli swoją pustelnię, więc chociażby na to jedno miejsce jakoś wskaże.
Bardzo dziękuję, siostro, za ten taki przewodnik.
A jeszcze przepraszam, no przecież zacząć powinnam od Igołomi, no przecież urodził się w Igołomi pod Krakowem. Uciekła mi ta Igołomia, a przecież to było miejsce bardzo ważne. Jego ojciec był naczelnikiem komory celnej i tutaj było przejście pomiędzy Królestwem Rosyjskim a wolnym miastem Krakowem. I nasz Adaś Chmielowski urodził się właśnie w takich zabudowaniach przygranicznych, tak można powiedzieć, na terenie komory celnej. I tam siostry też zorganizowały takie muzeum z wystawą. Można też obejrzeć taką projekcję multimedialną i nawiedzić kaplicę w domu zakonnym sióstr, ponieważ tam mamy swoją placówkę. A co ciekawe, właśnie w ołtarzu tej kaplicy umieszczony jest obraz kanonizacyjny. To tak w nawiązaniu do tej dzisiejszej rozmowy na temat rocznicy kanonizacji.
Siostro, bardzo dziękujemy. Niech to wystarczy, niech to będzie takim bodźcem do tego, żeby brata Alberta poznawać od deski do deski, jeżeli tak można powiedzieć. Film Nędzarz i Madame na pewno będzie do tego okazją. Pozdrawiamy, siostro, serdecznie, wszystkie siostry też, które nie śpią pewnie i słuchają.
No i życzymy sobie do zobaczenia w poniedziałek. Pozdrawiamy także siostrę generalną, brata generalnego. Pozdrawiamy tych, którzy także będą na premierze, tych, którzy zobaczą przy innych okazjach. No i dziękujemy, siostro, za to spotkanie i myślę, że ten czas wzrastania musi się któregoś dnia w rozmowy niedokończone w telewizji, może w radiu, jeżeli będzie taka opatrznościowa okazja. I dziękujemy za to spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Ja serdecznie jeszcze raz dziękuję i jeszcze raz w imieniu nas wszystkich, jeśli chodzi o braci i siostry, dziękuję za ten wspaniały pomysł zrealizowany i zapraszam wszystkich do tego, żebyśmy uczestniczyli w tej przemianie duchowej świętego brata Alberta Adama Chmielowskiego.
Wielki Bóg zapłać.
Szczęść
i
Boże.
Niech
Szczęść
Pan Bóg błogosławi. Dziękujemy za tę trudną posługę codziennego niesienia chleba tym, którzy są pozbawieni domów, także tych duchowo bezdomnych i pamiętamy o tej bardzo często niewdzięcznej pracy i bardzo odważnej.
Zapłać. Bardzo dziękujemy. To była siostra Dorota Kostka, Albertynka, o bracie Albercie wiedząca wszystko pewnie. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Za chwilkę kolejni goście. Ja przypomnę tylko, że jest to audycja Czas Wzrastania, która już w taką fazę wkracza połowiczną, że tak powiem, bo już powolutku nam godzinka mija.
No i w tym też momencie możemy powiedzieć, że jeszcze w trakcie tej audycji czeka nas spotkanie z
Nędzarzem i Madame.
Dowiemy się także, gdzie będziemy mogli zobaczyć ten film. No i potem jeszcze spotkanie z panem profesorem Markiem Chowańcem, który ten świat stworzony w filmie wyczarował. To wszystko przed nami. No a teraz może, ojcze, zatańczymy? To rozumiecie, co mam na myśli? Czy...
No, tak, mam nadzieję, że rozumiem.
Tak, zatańczymy, a właściwie posłuchamy tańca, który jest nierozerwalnie związany z filmem. Czy to jeszcze nie ten moment, ojcze? Czy już? Ojciec, jak ojciec myśli? Ojca rozbawiłem tym. Nie, szanowni państwo, nie mieliśmy na myśli tutaj wspólnego tańca. Walc Adama to jeden z utworów muzycznych z filmu Nędzarz i Madame. Muzyka skomponowana przez Krzysztofa Aleksandra Janczaka i myślę, że ten film będzie też taki momentami oniryczny, momentami jakby taki odnoszący się do świata wyobraźni. I myślę, że możemy uchylić rąbka tajemnicy, że Helena Modrzejewska i Adam Chmielowski zatańczą tego pięknego rosyjskiego walca, którego teraz pragniemy państwu zaprezentować. Thank you.
I tak, drodzy, tym takim tanecznym krokiem walcowym, adamowym, dobrnęliśmy do kolejnej części naszej audycji, czasu wzrastania. Ci, którzy tańczyli tego walca i będą tańczyć, to Państwo zobaczycie, są na naszej antenie już. Witamy serdecznie, Magdalena Michalik.
Cześć Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, ojca prowadzącego, wszystkich oraz wszystkich w studiach.
Czyli Witolda samego, onego, także zajmuje całe studio, to znaczy w sensie takim oczywiście, no nie powiem jakim. I Piotr Zajączkowski, filmowy.
Cześć Boże, witam serdecznie.
Adam. I Albert.
Cześć Boże, witam serdecznie. Z tego, co słyszałem, to pan Witold Ludwik w radiu, wiesz, to wszyscy dobrze wiemy, czuje się jak ryba w wodzie, także to, że jest dzisiaj sam w radiu, no, akurat dobrze się składa.
No, myślę, że na pewno tak dobrze jak wy w tym tańcu, jak ojciec powiedział, walcowym, może walc to walecznym, bo ten walc jest taki, no, momentami ponury, w takiej rosyjskiej tradycji, ma związki, no, z tym wojennym kontekstem życia Adama Chmielowskiego, ale to jest dla nas szczególna radość, bo no zarówno tak jak Adam Chmielowski i Helena Modrzejewska zostali no, rozrzuceni po świecie, bo jego rozrzucił los i do Koniec Pola, i do Paryża, i do Monachium, później do Lwowa, a Modrzejewską za ocean, tak nasi no tutaj bohaterowie też są poza Toruniem, w różnych miastach Polski i nie tylko Polski, więc cieszymy się na to spotkanie.
Jak, Magdaleno, do ciebie chciałbym skierować to pierwsze pytanie. Grasz Helenę Modrzejewską, czyli aktorkę. Jak to się robi? Jak się gra aktorkę? Jak się przygotowywałaś też do tej roli?
No, muszę powiedzieć, że to było bardzo ciekawe wyzwanie. To właśnie jak ojciec powiedział, grać aktorkę. Oczywiście. Ja pomyślałam sobie, że po prostu muszę dać z siebie wszystko. Grać aktorkę, ale przede wszystkim grać kobietę. Kobietę wyjątkową, ponadczasową. Trudno grać aktorkę, po prostu zagrałam kobietę, postać też historyczną. Jak się przygotowałam, w ogóle cały ten etap przygotowań do roli, to był taki czas bardzo piękny, czas bardzo też dobry. Ja się przygotowywałam, bardzo chciałam tę postać bliżej poznać. Ja się wczytywałam po prostu w jej pamiętniki. Jej pamiętniki, w jej korespondencje z mężem, w różne takie też publikacje powstały o Helenie Modrzejewskiej. I chciałam gdzieś tam uczyć tą postać też w głębi, głębiej. I oczywiście tutaj najważniejszy też jest scenariusz filmowy, prawda? Ponieważ tą postać trzeba jakoś też dopasować do scenariusza. To jest jakby najważniejsze. Najważniejszy to oczywiście zamysł reżysera, prawda? Czyli to, jaki jest jego tutaj, jaka jest jego wizja, jaka jest idea i co chce właśnie przez to pokazać. Także no, to był czas, to był taki może rok, może pół roku czasu, kiedy ja tą postać jakoś tak sobie poznawałam, jakoś ją odkrywałam, oglądałam też różne albumy, patrywałam się w jej zdjęcia. Próbowałam z tego też wiele wywnioskować. To była wspaniała też, piękna przygoda. I cieszę się bardzo też, że niedługo widzowie, już niebawem widzowie będą mogli zobaczyć efekt tych naszych prac, długich prac. I mam taką wielką radość w sercu. I też mogę powiedzieć, że ta postać przez ten cały etap przygotowań do filmu i w ogóle stała mi się taka bardzo bliska.
I nie mogę o to nie zapytać, bo tutaj kładziemy akcent na taki duchowy aspekt charyzmatu Adama Chmielowskiego. Kładziemy tutaj nacisk na jakby to tło historyczne i tak dalej, ale to spotkanie z Piotrem i z Magdaleną jest okazją do tego, żeby sięgnąć jakby zajrzeć za kulisy też produkcji filmowej. I skoro Helena Modrzejewska, to kulisy także teatru. Jeżeli Helena Modrzejewska, to garderoby Heleny Modrzejewskiej. Będzie to jednak film też epokowy, film kostiumowy. I chciałem zapytać Magdalenę, no bo tutaj tak jak Piotr, myślę, no doskonale czuje się w konnym siodle i no naprawdę budził respekt wielkimi, kaskaderskimi, myślę, popisami i wielką taką atletyczną jakby gibkością. Tak myślę, no Magdalena, chyba Piotrze możemy stwierdzić, urodziła się w tych epokowych kostiumach. I teraz pytanie do ciebie, Magdaleno, jakbyś, no może tak od takiej dziewczęcej po prostu strony ukazała te przygotowania do roli, no te strojenia się, ten wir przygotowań na planie, ten porządek dnia, charakteryzacja, ubiorki kostiumu, te próby kamerowe, te presje, to otoczenie mikrofonów, kamer, obiektywy. Jakbyście mogli pokazać ten jakby kontekst tej jednak pracy na planie, czy jakby tej prozy, której no nie zobaczymy na ekranie, która była poza ekranem.
Mhm. Przede wszystkim właśnie tak jak powiedziałeś, jest to film kostiumowy, prawda? A więc ten film i przygotowania, praca na planie dała nam też taką możliwość przeniesienia się troszkę w czasie, prawda? Ponieważ no, miało to miejsce za pomocą i kostiumów, prawda? I też scenografii, która też została no, stworzona przez no, specjalistów, prawda? Osoby doświadczone, które też stały się naszymi przyjaciółmi. I to też było takie wspaniałe doświadczenie, prawda? Móc jakby poczuć jakby klimat tamtej epoki i to w tym filmie bardzo widać to poprzez kostiumy, przez scenografię, poprzez wszystko. Jeśli chodzi o pracę na planie, nie jest łatwa, no jest trudna, jest takim mierzeniem się z samym sobą, z jakimiś swoimi też może słabościami, na pewno. Jest to też takie troszkę przezwyciężanie siebie, to na pewno, prawda? Każda też scena wymaga od nas czegoś innego przygotowania, innego nastawienia, innych umiejętności, prawda? Ale to jest też taka wspaniała też, to jest też wspaniałe do pracy nad sobą, prawda? Takie plan, czy prawda, czy w ogóle takie okoliczności. Jeśli chodzi o kostiumy, no cóż, cudownie było założyć te kostiumy historyczne, notabene wzorowane na tych, które nosiła sama Helena Modrzejewska, prawda, to jest wszystko zgodne z realiami i standardami modowymi tamtej epoki. A dzisiaj oczywiście trendy mody są nieco inne, ale wówczas te trendy były bardzo kobiece, bardzo podkreślały kobiecość. I ja bardzo żałuję, że teraz są inne czasy, że teraz kobiety ubierają się już troszeczkę inaczej, nieco inaczej, zdecydowanie inaczej. Natomiast wtedy były to przepiękne kostiumy, zresztą Helena Modrzejewska uwielbiała piękne kostiumy, uwielbiała się w nich pokazywać. Ona bardzo lubiła być też podziwiana. Kiedy wchodziła na salony, budziła powszechny zachwyt. Także cudownie było chociaż na ten moment, prawda, móc ubrać te kostiumy i poczuć się tak jakby z innej epoki. Pamiętam też wspomnienia mam, że będąc na planie filmowym, oczywiście mając te piękne kostiumy, no wiadomo, że kiedy zakończył się plan filmowy, trzeba było te kostiumy no, gdzieś tam oddać, założyć już te zwykłe, codzienne i jechać na przykład prosto do pracy, prawda? I to był taki niesamowity przeskok, prawda, z tej właśnie epoki, z tych pięknych kostiumów do takiej szarej rzeczywistości, prawda? Tak trudno się było później odnaleźć. Jeśli chodzi o pracę na planie, no cóż mogę powiedzieć, no wspaniałe doświadczenie, cenne i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie nam dane, co tu dużo mówić.
No myślimy, że ten entuzjazm w głosie jednak kobiecym dał się wyrazić, ale teraz skierujemy naszą uwagę jednak do męskiej strony. Piotrze, jak się grało człowieka, który jest pozbawiony lewej nogi?
Ja dopiero na filmie zobaczyłem, że tej lewej nogi nie mam. Nie, tak poważnie. Przygoda ogromna, spełnienie mojego marzenia życia, więc ciężko by było tutaj powiedzieć, jak się grało, bo to przeżywało się jako przygodę, jako naprawdę miłe doświadczenie i nie miało się poczucia jakiejś ciężkiej pracy. Chociaż były, wiadomo, jak w życiu wzloty i upadki, ale odbierało się to raczej jako naprawdę niesamowitą przygodę i to, że to się dzieje tu i teraz i trzeba z tego korzystać, może nigdy więcej taka szansa się nie powtórzyć.
Piotrze, jakoś chciałbym przemówić do wyobraźni naszych słuchaczy. Myślę, że tobie skromność nie pozwoli pewnych rzeczy przyznać, ale odwołam się do pewnych ujęć, które nawet widzimy w zwiastunach naszego filmu. No, z jednej strony widzimy cię w siodle, jak galopujesz, a nawet gnasz przez te szerokie plenery, które notabene były w Biebrzańskim Parku Narodowym kręcone. Z drugiej strony widzimy cię, jak z kaskaderską swadą zjeżdżasz na walizce po schodach, jako wyraz jednak przezwyciężenia swojego kalectwa. Z drugiej strony przedzierasz się przez nurt rzeki. Powiedz mi, ta rola kosztowała cię bardzo dużo fizycznego cierpienia. Byliśmy tego wielkimi świadkami, podziwialiśmy to. Często też pamiętamy twoje przeziębienia, akurat może nie wyniesione z planu, ale powiedz o tym aspekcie takiego, bo duchowe rozterki, duchowe także przyszły, ale powiedz jakby właśnie o tych kulisach, o tym wysiłku, o tej ciężkiej pracy, która stała się udziałem tych kilkuset ludzi na przestrzeni tych kilku lat.
To może równie krótko. Wydaje mi się, że to doświadczenie było chyba najciekawszym doświadczeniem. Właśnie te trudne momenty, te momenty, w którym czuło się ból, czuło się ziąb, czuło się zmęczenie, czuło się rozdygotane ciało, kiedy na podwórzu było, nie wiem, chyba 2 stopnie, a trzeba było przez pół dnia być prawie nago, ale jakoś to poświęcenie chyba brat Albert wziął to na siebie i jakoś w tym pomagał. Myślę, że w tym pytaniu też zapisuje się te clue całego filmu, to znaczy to, żeby swoje talenty, te dary, które mamy, żeby nie kierować ich na swoją chwałę ku sobie, tylko żeby dzielić się nimi. I jeżeli to zrobimy, to cóż chcieć więcej.
Powiedz mi, dlaczego ten bohater będzie ciekawy? Bo ty jako aktor musiałeś wydobyć jego wszystkie jakby mroki i cienie. Wiemy, jakich doświadczył sytuacji w życiu, związanych z powstaniem, z ucieczką, z wygnaniem i tak dalej. Powiedz o tych stanach jakby emocjonalnych, bo tam była i rozpacz, i wesołość. Jakby możesz, zdradzając i nie zdradzając, czego doświadczymy w tym filmie i właściwie jaki jest ten Adam, którego grałeś?
Wydaje mi się, że pierwszym skojarzeniem, jakie mam zawsze, gdy słyszę Adam Chmielowski, kojarzy mi się trochę z buntem. To znaczy, ta postać jest bardzo uniwersalna i przechodzi przez wszystkie, tak jak zauważyłeś, stadia emocjonalne, rozpaczy, radości, może też i histerii, wielkich rozterek, poszukiwania. I ten uniwersalizm tej osoby polega na tym, że ona wpisuje się w zasadzie w każdego człowieka. Gdy przyjrzymy się sobie tak szczerze, to zauważymy, że my takie momenty w życiu też mieliśmy. Może nie tak mocne jak Adam, ale też bazując na wszystkich tych emocjach. Nie przejdziemy inaczej życia, nie doświadczając i rozczarowania, i wyśmiania, i pogardy od ludzi, i niezrozumienia. Dopiero ja sobie zdałem sprawę z tym, że ten Adam nie jest odgrywaną postacią, tylko to naprawdę jest facet z krwi i kości, który jest gdzieś tam we mnie i myślę, że każdy by się dobrze przyjrzał sobie, to zauważył w sobie, by też tego Adama Chmielowskiego. Myślę, że całe clue jest wyjść z Adama Chmielowskiego i stać się bratem Albertem. I to jest cała właściwa droga dla nas. I tak naprawdę moment, w którym zobaczymy Adama Chmielowskiego w sobie, jest najlepszym momentem, żeby stać się bratem Albertem, czyli żeby obrać drogę ku świętości, żeby wyznaczyć sobie ten cel.
Ja pozwolę sobie zapytać, bo jest coś takiego w tworzeniu filmu, jak pokaz kolaudacyjny, już jest gotowy film, praktycznie przed jakimiś kosmetycznymi tylko korektami jeszcze na koniec. I wy jako aktorzy, jako twórcy filmu Nędzarz i Madam, już ten film mieliście okazję zobaczyć. Więc bez oczywiście spoilerowania, ale jakie wrażenia, jak byście, nie wiem, powiedzieli, jaki ten film jest? Patrząc na siebie też trochę z boku.
To znaczy, jeśli mogę zacząć, na siebie zawsze patrzę się najtrudniej, prawda? Ponieważ człowiek jest nieobiektywny i troszeczkę inaczej zdecydowanie patrzy. Ale patrząc na całość, powiem tak, film jest piękny. Jest piękny i wierzę, że będzie, że wzruszy widza, że tak właśnie powiedział Piotr, że gdzieś właśnie w tym Adamie, w tej postaci każdy człowiek się odnajdzie, ponieważ to, co przeżywamy my jako ludzie, młodzi i nie tylko, to też przeżywał Adam Chmielowski, te wszystkie rozterki, prawda, te dylematy, bardzo boleśnie tego doświadczał, tak? I ja myślę, że widz gdzieś tam się odnajdzie, w którymś momencie tej historii gdzieś tam się po prostu odnajdzie. Film jest też, myślę, że widz odnajdzie w nim też taki spokój, prawda? Dzisiaj są takie czasy bardzo niespokojne. Jesteśmy tak bardzo rozproszeni, jesteśmy niespokojni. I ja myślę, że też widz będzie miał taką chwilę, żeby odciąć się od tego i skupić się na czymś innym, właśnie na tych wartościach, które są najważniejsze, które są ważne, a które gdzieś tam może przemijają bez tak jakoś po prostu, prawda? Także ja się w ogóle bardzo cieszę z tego efektu końcowego filmu. Jestem zadowolona i mam taką, mam duże nadzieje, pokładam, że film będzie się podobał, że przemówi też do widza i wierzącego, i niewierzącego. I że każdy gdzieś tam w tej historii się odnajdzie. Jest też film kostiumowy, a więc film, który, typ filmu, który ludzie bardzo lubią oglądać, prawda? I to myślę, że też wpłynie na pozytywny odbiór. A najważniejsza tutaj oczywiście jest ta duchowość, prawda? Czyli ta duchowa strona, duchowa przemiana Adama Chmielowskiego.
A czy zgodzicie się z takim paradoksem? Bo jakkolwiek temat jest hagiograficzny, bo dotyczy w dużej mierze Adama Chmielowskiego, ale czy zgodzicie się z twierdzeniem, że nie jest to do końca film religijny, że nie jest to do końca film hagiograficzny, że on po prostu jakby łączy wiele gatunków, jakby nie chciałbym umywać rąk od jego jakby religijności, bo są one oczywiste i są bardzo szeroko zakrojone, ale właśnie idzie o to, że czy zgodzicie się z twierdzeniem, że on jakby połączy i pokolenia, i różnych widzów, może nie miłośników kryminałów, bo to nie ten gatunek, ale jakby tutaj do jakich widzów on ma prawo, ma prawo dotrzeć?
Znaczy myślę, że tak jak Witku, znaczy myślę, tak jak właśnie powiedział też, myślę, że film po prostu jest uniwersalny, tak? Myślę, że jest uniwersalny, że ma szansę trafić do każdego, do wielu widzów, tak? I wierzę, że tak będzie. I tak po prostu myślę też jest, zgodzę się oczywiście z tym, że nie zaklasyfikowałabym tego, nie zamknęłabym tego do pojęcia, że jest to film religijny, bo tak nie jest. To jest film też taki różnorodny, prawda? I dlatego właśnie myślę, że wiele osób gdzieś tam się w nim odnajdzie, czy też po prostu przemówi, tak?
Do Piotra chciałbym też skierować pytanie. Z jednej strony, takie może dwa pytania. Kogo byś zabrał na ten film? Albo zaprosił szczególnie, nie wiem, ze swojego otoczenia, czy ze swojej rodziny, albo szerzej patrząc?
Myślę, że zaprosiłbym z przyjemnością każdego, kto w swoim życiu jakoś się, jakkolwiek kolokwialnie to zabrzmi, miota, szuka siebie. Wydaje mi się, że ta uniwersalność filmu jest tutaj dużym atutem, ale dzisiejszą sztukę pojmuje się często przez pryzmat nie tego, co ona chce przekazać, nie tego, co ona chce powiedzieć, tylko niestety patrzy się na niestety na autora i myślę, że naprawdę film jest filmem dla każdego, jest filmem uniwersalnym, ale to takie szufladkowanie dzisiejszej sztuki, wszelakiej sztuki, czy filmowej, czy muzycznej, a ta pochodzi od tego, to znaczy, że jest dobra lub zła. Na dzień dobry oceniamy to przez pryzmat tego, z jakiego środowiska pochodzi dana rzecz. Chciałbym po prostu, mówiąc te słowa, żeby wybrzmiało to, że film nie jest jakąś, jakkolwiek dziwnie to znowu zabrzmi, powtórzę, łopatologią katolicką. To znaczy film naprawdę ma walory filmu epickiego, uniwersalnego i takiego, na którego ja bym zaprosił z przyjemnością każdego swojego kolegę i naprawdę nie miałbym się czego wstydzić. Nie mówię o grze aktorskiej, bo jestem naturszczykiem, to znaczy nie jestem po żadnej szkole aktorskiej, więc
ciężko mi ocenić ten warsztat, czy mój, czy kogoś innego. Obiektywnie zabrałbym na ten film każdego, nie wstydziłbym się tego i byłbym dumny, że ktoś może ze mną przeżyć ten film.
No jeżeli można nie uwierzyć Piotrowi w jakieś zdanie, to, że podpisuje się pod tym obiema rękoma i jeszcze nogami. Każdy, kto zobaczy Piotra i Magdę na ekranie, nie uwierzy, że nie są dyplomowanymi aktorami. Uważam, że jesteście zawodowymi aktorami, profesjonalnymi aktorami. Myślę, że nie trzeba kończyć gastronomii, żeby założyć restaurację i wy jesteście dowodem tego, że nie trzeba kończyć aktorstwa, żeby aktorem być, a gwiazdy hollywoodzkiego kina są tego kolejnymi dowodami. Zgodzi się ojciec?
Ja kiwam głową, nie widzicie tego, ale
nie
tak.
Widzimy.
I patrzę na to zdjęcie właśnie z planu filmowego, na którym jest też pytanie, co jest ważniejsze, dobro czy piękno. Myślę, że widzowie też sobie na to pytanie odpowiedzą. Bardzo dziękuję i Magdaleno tobie i Piotrze za poświęcony czas i do zobaczenia z wami na w ekranach kinowych.
Ja również bardzo dziękuję za połączenie, bardzo dziękuję ojcu, bardzo dziękuję też wszystkim słuchaczom, że chcieli nas wysłuchać. No i cóż, i serdecznie zapraszam wszystkich do kin od 12 listopada na film Lenders i Madame, bo będzie to naprawdę piękne przeżycie, niezapomniane i swoją obecnością państwo sprawią nam bardzo dużą radość.
Mówiła Magdalena Michalik, filmowa Madame, czyli Helena Modrzejewska. Dziękujemy, Magdo.
Dziękuję, pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
No myślę, że Piotr i Magdalena bardzo ciekawie oddali charakter tego filmu. Myślę, że czuję się trochę w kłopotliwym położeniu, bo mówili o sprawie, którą razem z przyjaciółmi współtworzyliśmy, ale myślę, że ten charakter takiego fresku filmowego, takiego rapsodu filmowego, który myślę nosi znamiona i wiele walorów współczesnego kina kostiumowego. I chciałbym przy tej okazji pozdrowić wielu twórców i jeżeli kogoś pominę, to postaram sobie potem przypomnieć, ale te przepiękne kostiumy wzorowane na ikonografii z epoki, na fotografiach Chmielowskiego, Modrzejewskiej zaprojektowała i wykonał zespół Joanny Walisiak-Jankowski. Scenografia, która też oparta bardzo rzetelną dokumentacją, trudną, znojną, to zespół pana profesora Marka Chowańca i Sławomira Szondelmajera. Cieszymy się także obecnością wybitnego rekwizytora, pana Edwarda Korolewskiego. No ci ze słuchaczy, którzy oglądali film Brat naszego Boga, niechaj wiedzą, że pan Edward Korolewski właśnie tam współtworzył to rekwizytorium. A atmosferę tego filmu, tak szeroką, tak mamy nadzieję piękną i taką, bym powiedział, filmową, niech odda może utwór muzyczny Dies Irae, Dzień Gniewu. A jako wprowadzenie do tego utworu chciałbym powiedzieć, że muzyka w tym utworze nie jest przypadkowa. Część utworów jest wykonywana z udziałem chóru Filharmonii Śląskiej i jakby warstwa słowna opiera się także na mszy żałobnej i wiele sekwencji chóralnych właśnie jakby prowadzi życie i biografię głównego bohatera. Dlatego ten Dzień Gniewu, Dies Irae, o buntowniku Adamie Chmielowskim.
Zanim Dzień Gniewu, bo będzie Dzień Gniewu w moim kierunku ze strony słuchaczy, że w ogóle ich tutaj nie widzimy, nie czytamy, nie słyszymy, to jeszcze dodam, że Magdalena Michalik i Piotr Zajączkowski byli naszymi gośćmi przed momentem. Piotr, który odgrywa rolę filmowego nędzarza, czyli Adama Chmielowskiego, brata Alberta. A przypomnę, jesteśmy tutaj w czasie wzrastania, za 10 minut będzie godzina 23 i jesteście z nami, dziękujemy, telefony też powolutku dzwonią. Mam nadzieję, że uda się odebrać Państwa głosy, Wasze głosy, bo to jest audycja dla młodzieży, ale piszecie też SMS-y, piszecie na Facebooku, a pytamy Was o to, co jest ważniejsze, dobro czy piękno. Patrząc na jeden z fotosów z filmu Nędzarz i Madame, tańczących, tego walca pewnie, który przed momentem brzmiał. I SN pisze tak, czyli Sebastian podpisał się na końcu. Dobro jest pięknem. Pomaganie innym, bycie dobrym dla drugiego człowieka kosztuje wiele wysiłku, ale jest pięknym dziełem. Pozdrawiam serdecznie całą ekipę Czasu Wzrastania oraz wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy ciebie, Sebastianie. Natalia pisze tak. Piękno zewnętrzne przeminie lub można je utracić, a piękno wewnętrzne pozostanie. Człowiek dobry jest piękny. Tak się to zazębia nam. Ewa pisze. Ważniejsze jest dobro i piękno wewnętrzne. Małgorzata. Dobro to piękno. Estera. Między dobrem i pięknem jest harmonia. Piękno jest zatem konkretnym przypadkiem wyrażania się prawdy, dobra, każdego dobrego, a zarazem pięknego człowieka. Bardzo dziękuję. Są kolejne komentarze, też one się pojawiają. Dziękujemy. SMS-y możecie przysyłać pod numer 536-600-500. 536-600-500. Albo zadzwonić do nas można również 56 kierunkowy 655-23-55 albo 655-23-56. Odpowiadajcie na to pytanie, dzielcie się może refleksją na temat filmu Nędzarz i Madame. Już troszeczkę go widać w zwiastunach, w teledysku, troszeczkę słychać również w tym pięknym utworze Andrzeja Lamperta, który wybrzmi dzisiaj również w naszej audycji. No i czekamy na wasze głosy. A może o samym bracie Albercie również. Przypomnę, czekamy na głosy młodych radiosłuchaczy. A teraz obiecany przez Witolda Dies Irae. Thank you. to utwór Dies Irae z filmu Nędzarz i Madame, który jak już powtarzamy i będziemy przypominali od 12 listopada, czyli za tydzień w kinach, a na naszej antenie kolejny gość, pan profesor Marek Chowaniec, scenograf. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie, witam, pozdrawiam.
Pana profesora na początku chciałbym zapytać o to, o wrażenia z planu filmowego Nędzarz i Madame. Jak pan profesor zareagował na zaproszenie do współpracy?
No to chyba Witold mógłby bardziej precyzyjnie opowiedzieć, jak to wydarzenie się odbyło. Ja zareagowałem na tę propozycję bardzo entuzjastycznie, to znaczy Witold wie, że nie jestem jakimś tutaj miłośnikiem obszarów scenografii filmowej, bardziej bliżej mi do teatru, do opery, do tej formy. No niemniej, kiedy zaproponował, żeby spróbować opowiedzieć historię Adama Chmielowskiego, brata Alberta, no po prostu nie miałem wyjścia. No, musiałem podjąć ten temat, dlatego że ta postać jest mi niezwykle bliska. Ja tak naprawdę brata Alberta z bratem Albertem jako taką postacią spotkałem się, odwiedzając kiedyś Kalatówki właśnie i tą celę, tą pustelnię, a potem zobaczyłem obraz Ecce Homo. To był jakiś, miałem może jakieś 15-16 lat, wczesne lata liceum plastycznego. I jakoś zainteresowałem się tą niezwykłą postacią. Znaczy, bardzo jest mi bliska przez ten jego specyficzny charakter buntownika, artysty, człowieka uduchowionego. No, wszystkie takie cechy, które są mi gdzieś bardzo bliskie. Więc kiedy pojawiła się taka propozycja i przeczytałem scenariusz i zobaczyłem storyboard i całe przygotowanie, które Witold z Julianem poczynili, no pomyślałem, no to jest bardzo dobrze przygotowane, to jest bardzo profesjonalnie pomyślane, więc nie miałem wątpliwości, że chcę również uczestniczyć w tej przygodzie powstawania tej historii. Także tak to wyglądało. Spotkaliśmy się w mojej pracowni na Akademii i myślę, że od pierwszego wejrzenia wiedzieliśmy, że będziemy na siebie skazani, albo że przyjdzie nam współtworzyć tę opowieść. Tak to chyba było.
Ja sięgam pamięcią do tamtego spotkania w pracowni pana profesora. No, jechałem tam nie wolno od obaw, bo wiedziałem, z kim się zetknę. Zresztą, kiedy otaczały nas, no to jakby laboratorium, gdzie na co dzień pan profesor ma zajęcia ze swoimi studentami w otoczeniu różnych tam rekwizytów, czy szkiców, projektów, coś, co jest na co dzień przedmiotem jednak szkolnictwa wyższego, a ja na poziomie akademickim tych dziedzin nie studiowałem, jakkolwiek interesowałem się historią sztuki, ale nie jakby twórczością artystyczną, no to wtedy nie wiem, czy wchodziłem z większymi obawami, czy wychodziłem z większymi obawami, ale no to chyba była piękna przygoda. I no i bardzo miło wspominam te przejazdy na dworzec w Toruniu ze Sławomirem Szondelmajerem, którego tu serdecznie pozdrawiamy, i nasze wspólne dokumentacje. Przecież myśmy przemierzyli te wszystkie lasy, te plenery, te wszystkie pustostany, te ruiny, i o charakter tych wnętrz jeszcze ojciec będzie miał zamiar zapytać, ale moje osobiste wspomnienie z panem profesorem jest takie, że no jest to jakieś do pewnego stopnia braterstwo broni, prawda?
No, zdecydowanie, tak. Tutaj, tu gdzieś byliśmy na tych manewrach absolutnie wspólnie, razem. Myślę, że to, co było też interesujące w tej naszej współpracy, to znaczy to taki rodzaj zaufania, którym obarczył mnie Witold. To znaczy ja miałem takie poczucie, że mogę zaproponować pewien świat, który czuję intuicyjnie, do którego oczywiście przygotowywaliśmy się merytorycznie i robiąc robiąc dokumentację, ale miałem też takie poczucie, że Witold mi ufa, a to jest w pracy, w filmie, no w ogóle w pracy zespołowej jest bardzo ważny ten taki intuicyjny, podprogowy przekaz, który się wyczuwa, więc miałem takie poczucie, że ta energia się uruchamia i że ona jest, że ona mi towarzyszy i że jest dobrym prognostykiem do w tej produkcji, do opowiadania tej historii. To były trudne zdjęcia. To były trudne zdjęcia tych obiektów. Ja ich nie zliczyłem. No, jest ich tam sporo. Trzeba by się kiedyś skupić i spróbować to policzyć, ale co było dobrą stroną tej realizacji, to, że ona była rozciągnięta w czasie. To było tak, że po skończonym secie danego obiektu, czy pleneru, czy danych sekwencji, był czas na przygotowanie następnego. To znaczy było taki tryb pracy, który powoduje, że jest głód i chęć zobaczenia, jak będzie za następnym rogiem. I to nie było takiego zmęczenia materiału, które często się zdarza w produkcjach, że jest, nie wiem, 40 dni zdjęciowych, po prostu longiem, dzień w dzień, noc w noc. I to powoduje, że ta praca staje się i bardzo ciężka, i bardzo momentami niewdzięczna. Tutaj był taki rodzaj głodu oczekiwania na następne dni zdjęciowe. No takie, ja mam bardzo dobre wspomnienia, bardzo polubiłem tę młodzież z ich entuzjazmem, z rodzajem swoistej pokory i chęci uczenia się. Pamiętam tą budowaliśmy tą garderobę w auli i te ja nie wiem, jak to nazwać, no takie szeregi młodzieży, które padały ze zmęczenia, przychodziły następne, zmieniały się, tak? Bo troszkę przerachowaliśmy z czasem, to znaczy wydawało się, że jesteśmy w stanie to zrobić w te prawie 60 godzin, ale niestety, no na styk, no zdążyliśmy na styk, ale rzeczywiście co 20 godzin wymieniała się drużyna. Tak, no to piękne chwile, tak.
Panie profesorze, ja tak. Chciałbym zapytać też o to, no właśnie, pan profesor wspomniał, że raczej ta kwestia teatralna bardziej leży na sercu, natomiast tutaj jest Helena Modrzejewska, która no właśnie jest aktorką też w takim wymiarze. To jest, słyszeliśmy o tej garderobie Heleny Modrzejewskiej, ale też co zdaniem pana profesora było takim największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o scenografię Wnędzarz i Madame?
Co było wyzwaniem? One miały różny stopień trudności, bo część rzeczywiście była, tak jak Sławek w którejś rozmowie powiedział, były tak zwanymi samograjami, to znaczy, że wystarczyło postawić kamerę i to się już ładnie wyglądało, dobrze wyglądało i można było rejestrować. No były obiekty, które wymagały adaptacji. Myśmy z Witoldem i z Karolem, z Martą i z Julianem i ze Sławkiem odbyli dosyć długo trwający i precyzyjny rekonesans wszystkich obiektów, to znaczy patrząc na nie pod kątem i tego, jak będą się rejestrowały wokół kamery, ale i całej logistyki wokół, prawda, dźwięków, podjazdów, zamykania ulic. To są wszystko naczynia połączone, więc zawsze mieliśmy jakąś alternatywę, to znaczy na jeden obiekt zdjęciowy mieliśmy jakąś wersję, gdyby się nie udało, nie wiem, załatwić pustostan, nagle przestałby być pustostanem i tak dalej, i tak dalej. Część adaptacji była, że tak powiem, sporych rozmiarów. Chyba największą adaptacją była pracownia jednak, tak mi się wydaje. Tam zrobiłem rzeczywistość taką, że zerwałem sufit i deski z sufitu położyłem na podłogę, odkrywając bardzo piękny bardzo piękny strop.
No rzeczywiście ten pustostan się przewrócił do góry nogami, tak można powiedzieć. No myślę, że tak, rzeczywiście pracownia malarska głównego bohatera. Myślę też, że cela jezuicka też, wbrew pozorom. No i projektowana i budowana od podstaw jednak garderoba Heleny Modrzejewskiej. Nawiasem mówiąc, tak żebyśmy jeszcze roztoczyli to wyobrażenie widza, bo tak spojrzawszy na mapę nawet Polski, gdzie przebiegały te plany i obiekty. No bo patrząc pod kątem scenograficznym, bo przypomnijmy, naszym gościem jest pan profesor Marek Chowaniec, wykładowca, nauczyciel akademicki, scenograf, no związany nie tylko z Warszawską Akademią Sztuk Pięknych, ale także juror licznych festiwali teatralnych i miłośnik teatru i literatury. Ale patrząc na mapę Polski i w ogóle tak kategoryzując pewne wnętrza, mamy plenery, czyli obiekty zewnętrzne, i wnętrza. Wnętrza dzielą się na te adaptowane oraz projektowane od zera. Pośród plenerów no wymieniłbym tak. Z jednej strony Biebrzański Park Narodowy i Białowieski Park Narodowy. Z drugiej strony Morze Bałtyckie w Białogórze. Jeżeli chodzi o obiekty historyczne, to panie profesorze, żebym nic nie pominął, bo tak i Kraków, czyli teatr, Juliusza Słowackiego. W Poznaniu teatr Polski, zresztą na którego deskach Helena Modrzejewska
tak
grała.
Zresztą jej imienia teatr. Jej imienia.
Idąc dalej, za Wrocławiem Żagań i to piękne poaugustiańskie opactwo. Zresztą pozdrawiamy księdza kanonika, proboszcza tamtego miejsca, księdza Władysława Tasiora, więc jest ten Żagań. I w Toruniu dwór Artusa, zbudowanych w scenografii właśnie ta pracownia Modrzejewskiej. Pałac Fęgierów, gdzie była adaptowana ta pracownia. Ja nie zapomnę, jeśli państwo pozwolą, to znaczy to zrywanie sufitu i posadzek, to właściwie to już chyba pachnie tym siwym dymem, ale kiedy ja sobie przypomnę pana profesora ze Sławkiem, jak taszczyli te epokowe meble, te snycersko rzeźbione te komody i całe to rekwizytorium, to ten pot zlany, pot, czoło zlane potem, kręgosłupy, myślę, że skolioza, kifoza i lordoza, wyczerpani. Ja wszedłem, a to wszystko w atmosferze kurzu. Efekt był, myślę, powalający, więc no to był taki jednak też wyczerpujący okres, panie profesorze, co?
Wyczerpujący, ale przyjemny bardzo. Ja miło wspominam. Wiesz, te meble nie ważą, jeżeli macie poczucie, że one czemuś służą i będą ładnie wyglądać, więc mówisz o pracowni tam, tak?
Tak, tak.
Tak, to było bardzo przyjemne. Wiesz, my ze Sławkiem znamy tę rzeczywistość no, od zawsze, prawda, jak wygląda pracownia, no bo to jest nasze naturalne miejsce, w którym przebywamy codziennie, więc rodzaj zbudowania pracowni XIX-wiecznej z elementów, które no, mamy pod ręką, bo zgromadziliśmy ich wcześniej, zresztą bardzo byłeś tutaj pomocny z tymi rysunkami, chyba z konserwacji, tak, z tej Szkoły Wyższej Sztuk Plastycznych w Toruniu,
tak, dokładnie,
tam
te
modele gipsowe i tak dalej. Więc jak masz takie, jak jest ta klawiatura na tym fortepianie, no to potem się z tego po prostu już gra. No gorzej, kiedy jest inaczej, kiedy są dwa klawisze i trzeba z tego zbudować jakiś świat, mając świadomość no często tych budżetów przy różnych produkcjach, no które są jakie są i możliwości są jakie są, więc tutaj był ten komfort, że rzeczywiście no niczego nam nie brakowało. Mówię o sobie i o Sławku, że mieliśmy w czym wybierać, mieliśmy z czego budować, a to wtedy no po prostu maluje się, no jak masz paletę i to zamiast farb są te draperie, są meble, są przedmioty i z tego układa się ten obraz.
Miałbym jeszcze jedno pytanie a propos tych komód, no z mojej perspektywy przy całym ich pięknym, jednak ich ciężar był jednak odczuwalny, ale panie profesorze, to pytanie chciałbym zadać wobec profesora jako osoby, która film już widziała na jednej z dwóch kolaudacji przy okazji korekcji barwnej tego filmu. I no, chciałbym zapytać, bo perspektywa osoby, która ten film już widziała, pozwala jakby no, powiedzieć o jego ogólnej atmosferze, o jego stylu, o tym, czego widzowie mogą się spodziewać, albo jakby do kogo ten film może przemówić. I jakby tutaj pan profesor oczami widza, twórcy, ale i widza, spojrzał i jakby tę perspektywą obdzielił naszych słuchaczy.
To Magda chyba powiedziała już, Magdalena nasza kochana Modrzejewska, że to jest piękny film. No, a w tym haśle piękno no, zawiera się tam pewnie ileś różnych przymiotów. Więc on jest piękny dlatego, że ma w sobie jakąś synergię wielu elementów, które na siebie pracują. I sama historia, i postać, i piękne zdjęcia, i obiekty, i gra aktorska, i taka jakaś dobra energia, która emanuje z tego ekranu. Trudno mi powiedzieć. Ja się przyłapałem na tym, że no, niestety moje zawodowe oko czasem chodzi po ekranie i dlatego ciężko mi się ogląda różne rzeczy. A tutaj dałem się wciągnąć w tę opowieść, wciągnąć w tę historię. Piękna orkiestracja, piękna muzyka. To wszystko gdzieś bardzo się dopełnia. No, strasznie trudno przez telefon i radio opowiadać o obrazach i o filmie, ale myślę, że to, co jest jakimś atutem, no, walorem, jest to, że ma się poczucie, że obcuje się z dziełem sztuki. No, nie waham się tego powiedzieć, że to jest dzieło sztuki. Że to jest dzieło sztuki, czyli uruchamia te wszystkie rodzaje emocji, odczuć w odbiorcy, które dzieło sztuki powinno uruchamiać, prawda? Czyli jakby, czyli no, uruchamia jego serce, uruchamia jego ducha. Tak myślę, zresztą nie jestem tutaj jakoś oryginalny, bo tu też to, o czym rozmawialiśmy i budując tę postać brata Alberta, Adama Chmielowskiego, gdzie on mógł mieszkać, jakby jak sobie gospodarował, mówię o pracowni paryskiej, czy o tych wszystkich miejscach, gdzie przebywał. Bo trzeba było zbudować sobie jakiś obraz, taką postać, rodzaj taki obraz psychologiczny, prawda? Czy jakim przedmiotami by się otaczał i tak dalej, i tak dalej. Więc jego podstawową sentencją, kiedy zajmował się malarstwem, było to, że w jego pojęciu sztuka z ducha pochodzi, do ducha musi trafić. Więc ta relacja bezpośrednich odczuć, no, myślę, że jest absolutnie tutaj w tym filmie zawarta, wybrzmiewa. To się po prostu czuje. Jeżeli damy się ponieść temu, tej fali odbioru, bez jakiegoś nadmiernego rozumienia, co się dzieje, no to wtedy absolutnie ma się poczucie, że przebywanie w jakiejś aurze no, takiej rzeczywistości, która sztuką jest. No, strasznie ciężko mnie to jakoś zdefiniować i wyartykułować, ale jeżeli jakiś walor tego filmu miałbym tutaj podnieść, no to właśnie jest ten, to jest właśnie ten, ta sfera odczuć. My naprawdę możemy się dać wciągnąć w tę opowieść, możemy dać się wzruszyć, możemy się czegoś dowiedzieć, więc ma też walor taki edukacyjny. No, wszystko, co w dobrym filmie być powinno, w nim jest, co tu dużo mówić.
Panie profesorze, tutaj zawieszamy głos, tak, troszeczkę naszą rozmowę i wydaje mi się, że jeszcze nie przekonani, już jedną nogą są za progiem i już się wybierają do kin. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas, za tę rozmowę tutaj. Ja w swoim imieniu i słuchaczy, ale też myślę, że w imieniu Witolda i twórców filmu za piękną współpracę i te relacje mistrz-uczeń, którą my podkreślamy. Pan profesor też podkreślił młody zespół, który się jednak, padając czasem ze zmęczenia, jednak się spisał.
Zdecydowanie, tak. Ja dziękuję za to spotkanie. I
do zobaczenia na poniedziałkowej prapremierze, panie profesorze.
Do zobaczenia.
Dziękujemy. Dziękuję. I dobrej, spokojnej nocy.
Pan profesor Marek Chowaniec, scenograf, tylko dla porządku przypomnę, był naszym rozmówcą. Dziękujemy i gramy.
Tak, pan profesor wspomniał o tej muzyce. Chciałem tylko dodać, że zaciekawieni tym, co opowiadał pan profesor, pragnąłbym powiedzieć, że Telewizja Trwam i jej redaktorzy przygotowali przepiękny reportaż z planu, który ukazał kulisy, plany wszystkich pionów, i on się znajdzie w internecie, na YouTube, i po prostu brzmi on Nędzarz i Madam Kulisy. Jest on, to są 2 10-minutowe czy 12-minutowe części. To na pewno zilustruje no to, co jest za kamerą, a nie przed kamerą. A teraz posłuchajmy utworu, przypomnę, który wykonuje orkiestra i chór Filharmonii Śląskiej w przepięknej kompozycji i orkiestracji Krzysztofa Aleksandra Janczaka. Nagrania realizował wybitny polski reżyser dźwięku, pan Rafał Paczkowski, co także przepełnia nas wielką dumą. A utwór no jest bardzo przejmujący i chyba jest jednym z głównych tematów muzycznych tego filmu. I brzmi ten tytuł z francuska. Adieu, madame.
Po godzinie 23 trwa audycja Czas Wzrastania. Mówię trwa, chociaż ona się powolutku już kończy. Rozmawiamy o filmie Nędzarz i Madame, który wchodzi do kin 12 listopada za tydzień. To jest produkcja Fundacji Lux Veritatis. Można powiedzieć i chyba trzeba powiedzieć i powtarzać. Produkcja również rodziny Radia Maryja, bo film jest współfinansowany ze środków, z 1% podatku dochodowego, który państwo przekazywaliście i przekazujecie na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość, za co dziękujemy, i można śmiało powiedzieć, że to jest nasz wspólny film, nasz wspólny wysiłek. O tym powtarzamy i będziemy powtarzali. Ja też dziękuję za to, że piszecie komentarze, co jest ważniejsze, dobro czy piękno. Na kanwie oczywiście postaci brata Alberta, Adama Chmielowskiego i Marysia tak napisała. Skrócę trochę, Marysiu, bo nie mamy czasu, ale dziękuję za cały wpis. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Prawda, dobro i piękno to trzy podstawowe wartości, które stanowią o szczęściu człowieka. Prawda jest najwyższą wartością w poznaniu zarówno naturalnym, naukowym i tak dalej. Dobro jest najwyższą wartością w postępowaniu ludzkim, a piękno jest zakodowane w dziele stwórczym Pana Boga, w dziełach ludzkich, czyli w sztuce na przykład. A piękno, pisze Marysia, stanowi syntezę prawdy i dobra. Pozdrawiamy Cię, Marysiu, dziękujemy za ten wpis. Tomasz, po prostu obie rzeczy, bo się wzajemnie uzupełniają. Bez dobra nie ma piękna, a bez piękna nie ma dobra. Dziękujemy, Tomku, dziękujemy wszystkim. Zaglądajcie na nasz fanpage, komentujcie, piszcie i rozmyślajcie też o tym. Pięknie, bardzo mi się to podobało, jak mówili nasi aktorzy Magdalena Michalik i Piotr Zajączkowski o tej duchowej sferze grania w kinie, grania w filmie. To jest niesamowite dla mnie, bo o tym się nie usłyszy gdzieś tam indziej pewnie. To jest z jednej strony taki walor tego, że jesteśmy w środowisku ludzi wierzących i dotykamy takiej postaci jak brat Albert, wcześniej Karolina Kuskówna. To jest jedna rzecz. A druga, pan profesor o tym powiedział, to nie, że chwalimy teraz sami siebie, ale że to jest coś dobrego, coś na wysokim poziomie. I to jest też takie przełamanie takiej może opinii, która gdzieś tam krąży, że katolickie czy chrześcijańskie to takie byle co, to takie na pół gwizdka. Mamy nadzieję i słyszymy to też z opinii osób z zewnątrz, że to jest na cały gwizdek, mówiąc kolokwialnie. Dlatego też zachęcamy i zapraszamy, żeby zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda. Są już kina, jest już na naszej stronie też internetowej Radia Maria informacja, gdzie film będzie na pewno grany. Witold tutaj powie szczegóły, jak znaleźć kino, w którym znajdziemy film Nędzarz i Madame.
Tak, rzeczywiście, szanowni państwo, film do dystrybucji w kinach w całej Polsce trafia 12 listopada, jako się rzekło w dniu, w rocznicę kanonizacji brata Alberta. I właśnie dzisiaj opublikowano jakby pierwszą listę, aktualną listę kin, które będą ten film już od 12 listopada emitować. Dodajmy, że ta lista będzie na bieżąco codziennie aktualizowana, bo ten proces rezerwacji tych kin i sal jest bardzo czasochłonny i zależy od wielu czynników. Ale szanowni państwo, dla tych spośród państwa, którzy posługują się internetem, jakby zachęcamy do odwiedzenia witryny www.radiomaria.pl. I tutaj na szczycie tej strony widnieje bardzo piękny baner ukazujący młodego Adama Chmielowskiego, ciągnącego taki wózek z chlebem, zresztą kręcona scena w Toruniu. I tutaj właśnie mamy baner Aktualna Lista Kin, gdzie znajdą państwo w porządku alfabetycznym miejscowości, gdzie ten film na ten moment już wiemy będzie grany. I bardzo ważne dwie informacje szczegółowe dla państwa i powiadam to w odpowiedzi na pytania, które były już kierowane. Na tej liście oprócz miejscowości i kin w tych miejscowościach znajdują się także numery telefonów do tych kin i kierowników tych kin, którzy przyjmują zapisy na pokazy grupowe. Dostajemy pytania od dyrektorów szkół licealnych, od wspólnot, nie wiem, ministranckich, diakonii, od kół przyjaciół Radia Maryja, jak taki pokaz zorganizować. Więc jakby na tej liście widnieją miejscowości i numery do kin w tych miejscowościach, a druga, może równie ważna, a kto wie, może nawet ważniejsza rzecz, no jeszcze jest mnóstwo miejscowości, gdzie ten film dopiero będzie grany lub mamy nadzieję będzie grany. Dlatego proszę zwrócić uwagę, podajemy trzy infolinie, na które można się zgłaszać, gdzie dyżurują pani Barbara, Elżbieta, Dorota i pani Anna, które pomogą taki pokaz zorganizować. One bezpośrednio skontaktują się z kinem, one zarezerwują salę i te pokazy już są organizowane. Już teraz wiemy o pokazach w Częstochowie, w Bydgoszczy. To będą pokazy nawet na 400 osób, więc będziemy jeszcze o nich mówić. Tam już sale są niestety zapełnione, ale tutaj ojciec prosił, żebyśmy podali te numery telefonu, dlatego prosimy o wzięcie czegoś do pisania. One oczywiście widnieją tutaj na stronie Radia Maryja. Pierwszy z tych numerów jest bardzo prosty. Brzmi on 601 600 601. Ja już chyba znam go na pamięć. 601 600 601. I oczywiście także dwa numery stacjonarne. Uwaga, 22 547 76 40 oraz drugi z tych numerów 22 547 85 01. Dlatego już teraz dziękujemy za zainteresowanie. Wiem, że słuchawka urywa się na tych telefonach, dlatego aż cztery panie te zapisy po prostu przyjmują i te przyjmują zapytania, czy będzie grany. Więc ta lista już teraz obejmuje od Białej Podlaskiej, Biecz, Bolesławiec, Bydgoszcz, aż po, tutaj na Z widzę, już po jest i Zamość, i Zgorzelec, i Zakopane, i Zwoleń, i Złotoryja. Także serdecznie zapraszamy, żeby te listę prześledzić i myślę, że też na miarę tutaj antenowych możliwości będziemy o tych pokazach z twórcami informować, ojcze, prawda? Bo będziemy chcieli być na bieżąco.
Tak, będziemy powtarzać i też zachęcamy rodzinę Radia Maryja, biura Koła Przyjaciół Radia Maryja i też osoby indywidualne, żeby może nie czekać też, tylko samemu się zainteresować. Jeżeli widzimy, że w naszym mieście jeszcze nie ma w kinie, albo naszego kina nie ma na tej liście, albo dzwoniliśmy do kina i okazuje się, że na razie jeszcze nic nie wiedzą na temat filmu Nędzarz i Madam, to też skrzyknąć się więcej osób, czy w biurze, czy w kole Przyjaciół Radia Maryja, czy w parafii, czy w grupie różańcowej, w jakiejś wspólnocie. Zachęcamy też duszpasterzy, kapłanów, opiekunów, grup wspólnot, katechetów też, tych, którzy uczą w szkołach. Tak jak Witold powiedział w czasie audycji, to będzie czas Adwentu też, więc taki doskonały czas, żeby się zainspirować bardzo konkretną postacią, która może coś wnieść i tak jak widzimy przemianę serca i przemianę życia całego Adama Chmielowskiego, brata Alberta, tak może to w naszej wewnętrznej przemianie pomóc.
I tutaj bardzo też myślę ważna informacja, którą jakby odpowiadam na pytanie nauczycieli klas maturalnych, zwłaszcza o tych profilach na przykład humanistycznych, gdzie jest poszerzony kurs języka polskiego, wiedzy o kulturze i tak dalej. Otóż producent filmu, właśnie Fundacja Lux Veritatis, która całą tę produkcję zorganizowała we współpracy z jej dystrybutorem, mam na myśli Telewizję Polską, TVP Dystrybucja, uruchomiła te numery telefonów i będziemy się starać te pokazy organizować i co ważne, już są przygotowane lekcje języka polskiego, wiedzy o kulturze i katechezy w oparciu o nawet nie tyle przesłanie tego filmu, ale wszystkie jego odniesienia literackie, historyczne, kulturowe, religijne. Przypominam, że Helena Modrzejewska była aktorką, która zasłynęła na całym świecie z ról szekspirowskich, a te lektury są w kanonie licealnym, Hamlet, Macbeth. Oprócz tego polscy malarze, Chmielowski, Chełmoński, Jacek Malczewski, nawiązania do tych obrazów, jak Wigilia na Syberii, jak Babie Lato, wszystko to znajduje się w kanonie maturalnym. Wiem, bo także ja i moja klasa licealna zdawaliśmy historię sztuki i wiedzę o kulturze na historię sztuki na maturze. A także katecheci. Wiemy, bo kiedy był kręcony Zerwany kłos, to katechezy bardzo często właśnie odbywały się na podstawie filmu Zerwany kłos. Także to już będzie wkrótce do pobrania.
Czas niestety biegnie nieubłaganie i tak jak Witek powiedziałeś, czas wzrastania przerodzi się w rozmowy niedokończone. Nie kończymy tego czasu wzrastania, bo będziemy wzrastać już na salach kinowych, mamy nadzieję. Te infolinie, przypomnę numery 601 600 601, 601, 600, 601, albo stacjonarne 22 kierunkowy do Warszawy, 547, 76, 40, albo 547, 85, 01. W godzinach od 9 do 17 w dni powszednie telefonujemy i działamy. Na koniec, no nie może zabraknąć tego utworu w tej audycji.
O, bardzo dziękujemy. I czy mogę skorzystać z okazji, żeby pozdrowić twórców tego utworu? Mam na myśli, no nade wszystko autora muzyki, pana Jakuba Lubowicza, który być może nas słucha, być może nie, ale o którym no wiem i powszechnie wiadomo, że jest wybitnym kompozytorem, dyrygentem, aranżerem i pianistą, zresztą wychowankiem dwóch akademii muzycznych, i warszawskiej, i katowickiej. Zresztą myślę, że no, nie przekroczę żadnej granicy, jeżeli powiem, że to w ogóle no, rodzina o tradycjach muzycznych, bo i wybitna wokalistka, mam na myśli siostrę Weronikę, i wybitny brat Dawid Lubowicz, który stworzył no, wspaniały kwartet smyczkowy Atom String Quartet. Pozdrawiamy także Andrzeja Lamperta, który jest w Austrii, w Graz, w miejscowości Graz. No i ten utwór rzeczywiście dopełnia przesłania tego filmu Nędzarz i Madame o Adamie Chmielowskim, bracie Albercie, który poszedł śladem apostołów łowić ludzi. I do tego będziemy w tym filmie i po jego lekturze zachęcać, aby rodzina Radia Maryja, która przeżywa w grudniu 30-lecie swojego posługiwania, jakby no, dopełniła ten modlitewny czas przygotowań i adwentu, i zbliżania się tego Bożego Narodzenia, i tych uroczystych jednak obchodów w grudniu, żeby jakby to mogło też się stać za sprawą filmu Nędzarz i Madame. I ja w swoim imieniu i wszystkich twórców pragnę serdecznie zaprosić do kin, wierząc, że wejdziemy na niego dobrzy, a wyjdziemy jeszcze lepsi.
A mówił Witold Ludwik, reżyser filmu Nędzarz i Madame.